Kochani, dzisiaj chciałbym podzielić się jakby drugą częścią. Prawdopodobnie będzie też trzecia. Nie wyrobię się ze wszystkim, więc za tydzień będzie trzecia część tego tematu. Jak mogę sprawić, aby Jezus stał się Panem mojego życia? Jak sprawić? Co zrobić? Co powinniśmy zrobić? Czego nie powinniśmy robić? Niekiedy idziemy tą drogą jako nowonarodzeni, wierzący i tak do końca nie wiemy, gdzie idziemy. Poprzednio mówiłem o tym, co pokazuje Biblia, że więcej razy jest użyte słowo Pan, żeby nie skłamać, sięgnę do notatek, 450 razy. A 16 razy jest użyte to słowo jako Zbawiciel. Więc bardziej Słowo Boże, czy Bóg daje nacisk na to, że Jezus jest Panem, a nie zaprzecza oczywiście temu, że jest Zbawicielem, ale jak dzisiaj jesteśmy w dniu wyborów i te słupki idą do góry, no to taki słupek jest naprawdę bardzo dużo, bardzo wysoko. Więc będziemy koncentrować się na tym, co to znaczy, tak naprawdę, że Jezus jest Panem. Boże jest Zbawicielem, to wszyscy wiemy i wszyscy doświadczyliśmy tego. Natomiast nie zawsze pokrywa się to z tym, że Jezus jest Panem mojego życia. Więc będziemy koncentrować się na Słowie, dlatego że Słowo Boże jest fundamentem, którym się kierujemy. Jeżeli zwróciliście uwagę, jesteście tacy wrażliwi, to przez kilka niedziel bardzo mocno wybrzmiewa, nawet dzisiaj Piotr na początku wybrzmiał to i podkreślił, że kieruje nas do Słowa, bo Słowo jest fundamentem. Słowo jest fundamentem, takim przewodnikiem w naszym życiu. Oczywiście wiemy, że Słowo jest natchnione przez Ducha Świętego, więc nie będziemy tutaj rozdrabniać to na drobne, jak to się mówi. Ale to spisane słowo staje się, czy kiedy staje się Panem mojego życia, wtedy rzeczy, które zaplanował Bóg dla mnie i w moim życiu, mogą się wypełnić. Jeżeli to się nie pokrywa, wtedy dzieją się różne rzeczy w naszym życiu. A więc parę takich myśli też na to, w jaki sposób przyjmujemy Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela do naszego życia. Twierdzenie, że wypowiedzenie modlitwy grzesznika jest kluczem do zbawienia i że to koniecznie trzeba zrobić, to jest prawda, ale powiem nawet, że to jest półprawdy. Bo że to jest prawda, to tak, bo to jest część z Bożego Słowa, z 10 rozdziału listu do Rzymian, wersety 8-10. Ale zwróćmy uwagę, kiedy to przeczytam, że to jest bardzo mocno powiązane z naszym sercem. Bo wypowiedzenie modlitwy grzesznika bez udziału serca tej osoby nie czyni z niej zbawionej osoby. Posłuchajmy. Jeżeli macie Biblię, otwórzcie, śledźcie, czy ja mówię prawdę. Bo to jest ważne. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, mała literka, spójnik i. Jeszcze raz od początku przeczytam. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. I często niektórzy tylko wypowiadają modlitwę grzesznika i w zasadzie to jest, wiecie, wypowiadanie tylko słów, niekiedy powtarzaniem po kimś, kto prowadzi ciebie w modlitwie i taki ktoś mówi, już jestem zbawiony, mam bilet do nieba. Ale jego serce jest dalekie od tego, co mówi. Czyli nie jest to prawdą jego serca. Więc nie ma tego spójnika i wypowiedzenie modlitwy, ale bez udziału serca. Prosta matematyka. Wszyscy chodziliśmy, to jest pierwsza klasa, chyba, już nie pamiętam, to było dawno, ale to jest proste równanie. Ile to jest? Plus jeden, dodać minus jeden. Kurczę. Ile to jest? No tak niepewnie. No bądźcie pewni, to matematyka. To nie duchowe rzeczy. Więc jeżeli wyznaję swoimi ustami, że Jezus jest Panem, ale w swoim sercu w ogóle w to nie wierzę, czyli dobra rzecz plus jeden, plus to minus jeden, bo nie wierzę, to mam zbawienie, czy nie mam zbawienia? Prosta matematyka. Pierwsza klasa. No nie wiem, pierwsza, czy może tam kiedy matematyka jest. Nie wiem. Musiałbym wnuka popytać. Jeszcze pewnie pamięta, jest w trzeciej. A więc jeżeli Boga będziemy traktowali poważnie w tym, co robimy, to Bóg też będzie nas traktował poważnie. Zgadzasz się z tym? Jeżeli poważnie podejdziesz do rzeczy, idąc za Bogiem, do rzeczy, które Bóg ci komunikuje, które cię naucza, kiedy cię poucza i jesteś w tym szczery, choć nie zawsze możesz wiedzieć albo nie zawsze zrobić dobrze, ale masz tą wolę, by robić to, co Bogu się podoba, to wtedy Bóg będzie cię prowadził, będzie ci pokazywał rzecz, będzie cię delikatnie napominał, będzie cię prostował. Jest słowo w Biblii, które mówi, jeśli zboczysz w lewo lub w prawo, usłyszysz głos swój za sobą. Oto jest droga, idźcie nią. Ja osobiście wierzę i doświadczam to przez kilkadziesiąt lat chodzenia z Bogiem, że kiedy wejdę nie w tą drogę, w którą Bóg mnie kieruje, usłyszę i słyszę Duch Święty, dzwonek taki, drrrn, to coś nie tak. Mówię, o Panie, o co chodzi? Aha, to nie ta droga, dobra. To co mam zrobić? Aha. Telefon 333, znamy ten telefon w Kościele, tak? Jeremiasz 33, wołaj do mnie, odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłębione, których nie znasz. Więc telefon do Pana Boga zawsze jest odpowiedź, on jest zawsze w biurze, zawsze dostępny. On ma, możemy powiedzieć, ma komórkę zawsze, tak? I system głośno mówiący nawet w samochodzie swoim. Żartuję troszeczkę, wiecie, ale... To są bardzo poważne rzeczy, ale chciałbym je tak też powiedzieć w taki przystępny sposób dla nas dzisiaj, żebyśmy zrozumieli. Dlatego, że wierzę, że Bóg będzie mówił dzisiaj trudne rzeczy. Trudne rzeczy do nas jako do Kościoła, ale bardzo kluczowe. Myślę, że to jest najważniejsze. A więc twierdzenie, że możesz wyznać Jezusa jako Pana i Zbawiciela i myśleć, że już masz bilet do nieba, to jest nic innego jak zwiedzenie. Powiedz zwiedzenie. Co to jest zwiedzenie? Zwiedzenie to jest nic innego jak uwierzenie w kłamstwo. I zaczynasz traktować to jako prawdę i zaczynasz w ten sposób żyć, będąc 100% niekiedy przekonanym, że robisz dobrze. Ale znowu, wracamy do źródła, bo wiecie, tak możemy dyskutować, ale Słowo Boże jest tym ostatecznym autorytetem, które to mówi czy pokazuje. A więc wyznaniu ust musi towarzyszyć wiara w to, co wypowiadam. A to jest dopiero początek drogi. Kiedyś, kiedy ja przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela, cieszyłem się na początku, mówię, wszystko jest załatwione. Halleluja, teraz to dopiero będzie cudownie. No i pomyliłem się, dlatego że to dopiero rozpoczęła się moja droga z Bogiem i za Bogiem. Tak jak mówiłem w ostatnim nauczaniu, otworzyłem główną bramę do mojego 10-piętrowego budynku, gdzie jest wiele pokoi na każdym piętrze i każdy pokój to jest dziedzina w moim życiu, w której Bóg chce uczynić siebie Panem. I tu możemy wymieniać, wiecie, finanse, małżeństwo, wolny czas, cokolwiek ci przychodzi na myśl, to jest jeden pokój w tym budynku. A więc dopiero się zaczęła droga z Bogiem. Powiem dzisiaj, ekscytująca i jeszcze nie zakończona. Bo jestem w drodze i na drodze. Filipian 3, 17, 19. No bo budzi się pytanie, no dobra, no to co dalej w takim razie? Poczytajmy, co mówi Słowo. Filipian 3, 17 do 19 mówi tak. Bądźcie naśladowcami moimi bracia I patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Kochani, to jest list do Filipian, to jest list do Kościoła. Tu nie ma mowy o poganach niewierzących w Boga poza Kościołem. To są pierwsze kościoły. Słowo tutaj użyte wielu mówi mi o tym, że to nie był wyjątkowy przypadek w Kościele. To nie był taki wypadek przy pracy, jak to się mówi. To jest bardzo zastanawiające. Wielu wskazuje na to, że te przypadki były częste, nie były rzadkie. A więc możliwym jest stracenie tego, co prawnie już do ciebie należy. Bo jak możemy wytłumaczyć, że wielu z tych, którzy często wam mówiłem, więc byli wzorem na ustach Pawła. Paweł mówi, zobaczcie na tego, zobaczcie na tego, zobaczcie na tą grupę, jak wspaniale wzrasta, jak wspaniale służy Bogu, jest niesamowita. I przyjeżdża za jakiś czas, słyszy i patrzy i mówi zupełnie nie. Kiedyś mówiłem tak o nich, ale dzisiaj z płaczem mówię. Postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Dlaczego? Bo Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Kto i co jest priorytetem w twoim życiu? Mirek z Wiolą tutaj na tej sali wczoraj mówili taką rzecz, ja w modlitwie też to pokazałem, tak? Bo oni postanowili, że w ich małżeństwie Jezus jest pierwszy, a współmałżonek jest drugi. I oni to przyjęli. I oni w tym chcą żyć. I tak ustanowili. I to jest coś niesamowitego, bo to jest też taki wzór dla nas wszystkich. My z Terenią mamy dwie obrączki. Przez jakiś czas nie miałem tej sprawy, bo musiałem po prostu wymienić, bo była tak ciasna, że musiałem ją zlikwidować, zrobić sobie nową. Na prawej ręce jest najważniejsza. Wygrawerowaliśmy sobie pewien napis w środku. Zrobiłem to dlatego, że Bóg mi to kiedyś położył na sercu. Wiele lat temu. I wygrawerowana jest poświęcony Panu. A Terenia ma poświęcona Panu. To jest przymierze z Bogiem. Na całe życie. Najważniejsze. A na lewej ręce mam obrączkę przymierza z Terenią. Mówiłem o tym też na poprzednim nauczaniu. Postanowiliśmy razem być całe życie. Bez względu na to, jak jest trudno. Zawarliśmy przymierze. Czy zawsze jest łatwo? Nie, nieraz są trudne rzeczy. Dzisiaj mieliśmy trudny dzień. Ale czy to znaczy, że mamy się rozejść? Czy mamy się pokłócić? Nie. Trudne rzeczy i trudne sytuacje wprowadzają nas w to miejsce, gdzie Bóg może nas szlifować, gdzie możemy wzrastać w Nim, gdzie może gdzie mogą dojść rzeczy, które Bóg chce dotknąć tu i teraz, dzisiaj. I czyni to. Czy to nie jest cudowne? Przymierze. W przyszłym miesiącu będę mówił o przymierzu. To jest coś niesamowitego. Coś, co po prostu rozwala cały system i rozwala mojego ducha, bo po prostu nie mogę w to uwierzyć, ale to jest prawdą. Że Bóg Ojciec posłał Jezusa na śmierć krzyżową. Jezus oddał swoje życie za mnie, kiedy ja byłem grzesznikiem. To jest coś niesamowitego. Nie zasługiwałem sobie w ogóle na to, ale On to zrobił. Więc kiedy zdaję sobie sprawę z tego, czy zastanawiam się, dlaczego, to mam tylko jedną odpowiedź. Bo Bóg mnie kocha i kocha ciebie. I to jest wszystko. Ale to jest coś, na co ja odpowiadam. Panie, Ty oddałeś swoje życie za mnie, to ja poświęcam swoje życie dla Ciebie. Jestem dla Ciebie, jestem do Twojej dyspozycji. Niewiele wiem, niewiele umiem. Jestem, co by taki Janusz, nie wiadomo skąd. Jestem, ale mówię, Panie, jestem, użyj mnie jak chcesz. To jest postawa, którą Bóg oczekuje od nas wszystkich. A więc możliwym jest stracenie tego, co prawnie już do Ciebie należy. Zgadzasz się z tym zdaniem? Czy możliwym jest stracenie zbawienia? Tak, ale. Ale tak. Będziemy o tym mówili. Nikt bez Twojej zgody nie odbierze Ci zbawienia. Amen? To jest w Tobie. Mogą zabić ciało, ale Twojego ducha nie są w stanie dotknąć. Ale Ty sam możesz z tego zrezygnować. To już jest Twoja decyzja. Bóg będzie płakał, kiedy będzie widział te rzeczy, kiedy odwracasz się od Niego, powiesz, chcę mieć z Bogiem nic wspólnego. Dlatego, że kierują Tobą takie lub inne trudne doświadczenia. I mówisz, jeżeli takim Bóg jest, na to pozwala, ponieważ świadomości tego, co się tak naprawdę dzieje, tak? Odwracasz się od Boga, idziesz do świata. A diabeł sprzedał Ci kłamstwo i zaciera ręce, bo macie. Kiedyś pracowałem na budowie. Był taki młody człowiek, Mariusz się nazywał. Oczy parę lat ode mnie. Głosiłem Ewangelię. I on mówi w pewnym momencie tak, na śniadaniu. No dobra, ale gdzie był Bóg, jak była druga wojna światowa? Dobre pytanie, pomyślałem, ale mówię, Panie, jak mu odpowiedzieć? I Duch Święty poddał mi takie pytanie. To taki żydowski sposób. Pytaniem odpowiadasz na pytanie. Ja mówię, a co robił diabeł, kiedy była druga wojna światowa? Siadł, po prostu wyprostował się i po prostu nie mieściło to mu się w głowie. Wstał, szurnął krzesłem, wyszedł. Często ludzie obwiniają Boga za to, co uczynił diabeł. Ludzie o tym nie wiedzą albo nie zdają sobie z tego sprawy. A więc ty sam możesz zrezygnować. Sam możesz tym wzgardzić. To jest słowo, które będzie się przewijało teraz przez ten fragment, czy przez tą historię o Ezawie i Jakubie. A więc jeszcze tak. Niektórzy, przeczytam, bo to jest ważne. Niektórzy wierzący mówią i w to wierzą, że otrzymanego zbawienia nie można utracić. I z tym się zgadzam, ale pod warunkiem, że człowiek sam z tego nie zrezygnuje. To już powiedziałem. Nikt nie jest w stanie wydrzeć z Twojego serca wiary w Jezusa, chyba że sam to zrobisz i zaprzesz się Jezusa i wyrzekniesz się Go. Czytam i potwierdzam, że już to powiedziałem wcześniej. A więc zastanówmy się, czy popatrzmy teraz na historię Ezawa i Jakuba. Znamy tą historię? Pierwsza Mojżeszowa, 25 rozdział, możecie sobie otworzyć, bo prześledzimy tam parę rzeczy. Ja myślę, że to jest znana historia, ale chciałem na coś zwrócić uwagę. Bo Ezaw był takim odosobnieniem prawdziwego mężczyzny. Wiecie, to był młody człowiek, który wychodził na polowania, robił łowy, był takim mężczyzną. Łowił zwierzynę, robił z tego potrawę i jego ojciec po prostu uwielbiał to, kochał to. Natomiast jego brat Jakub to był taki mamincynek. Siedział w domu cichutko, nigdzie nie wychodził, nie wyłamywał się z jakichś takich, może tak, nie wchodził w tą sferę takiego bycia naprawdę męskim człowiekiem jak jego brat. Ale Ezaw był pierworodnym synem Izaaka. Jak wiemy, i co też jako dorosły człowiek musiał wiedzieć, że należy do niego podwójna część dziedzictwa po Izaaku. Takie były zasady. Pierworodny miał podwójną część tego, co otrzymywał drugi czy kolejne, drugi syn czy kolejne dzieci. Tak? I popatrzcie się, kiedy był na polowaniu, trafiło się tak, że nic nie złowił. Nie jest napisane, ile dni łowił. Ale był bardzo zmęczony, bardzo wycieńczony i przyszedł do domu, a w międzyczasie Jakub ugotował zupkę. Dobrą zupkę i to bardzo mocno podrażniło ten zmysł węchu Ezawa. I co on zrobił? Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba, daj mi proszę skosztować, to jest 30 werset 25 rozdziału 5 Mojżeszowa, daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom, to jest w tłumaczeniu czerwony. Na to rzekł Jakub, sprzedaj mi najpierw pierworodztwo swoje. A Ezaw rzekł, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo? Jakub rzekł, przysięgnij mi wpierw i przysiągł mu i sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Cała historia tego, co było. Ale zdanie kończące ten werset mówi tak. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem. Kiedy to, co prawnie do ciebie należy, odrzucasz i nie chcesz tego, to jest to nic innego jak wzgardzenie tym, co otrzymałeś. Kiedy ojciec przychodzi i coś ci daje, i to jest też, myślę, że wielu nasz ojców i rozumiemy to, ja myślę, że matki to samo przeżywają, tak? Ale dają coś dziecku, a dziecko tak patrzy, odwraca się i idzie. Co czujesz? Co czujesz? Ból. Bo dałeś to z całego swojego serca, a twój syn wzgardził tym, po prostu uważa to za nic niewarte. Wzgardził tym. Tak samo Ezaw wzgardził swoim pierworodem. Co mi teraz? Ja po prostu umieram. Ciało już słabe, mdłe, zaraz umrę. To co mi? Daj mi zupę. I bierze substytut. Zupę zamiast dziedzictwa. Niesamowite. Ale to też pokazuje, jak sytuacja życiowa może być groźną dla ciebie czy dla mnie. Jak musimy uważać w tych trudnych chwilach, żeby nie podejmować decyzji zbyt szybko. Tak sobie wiecie, przyszło i poszło. A, palnąłeś słowo i poszło, tak? A, nieważne. Nie, to słowo już pracuje, robi swoją pracę. Twoja decyzja już pracuje i przynosi dalej owoce, czy budują się te owoce. Myślał o sprawach przyziemnych, a nie o sprawach duchowych Ezaw. Bardziej go interesowało to tu i teraz, co zje, niż to, czym będzie mógł radować się w przyszłości. My też mamy życie wieczne. Tak? Życie wieczne, bo ciało pójdzie do ziemi, natomiast nasza dusza i nasz duch pójdą gdzieś. Z woli Ojca mamy to miejsce w niebie przygotowane. Jezus nam przygotował dla każdego z nas. Ale musimy być świadomi tego, że jest też miejsce w piekle. Tam też jest gospodarz, który czeka na wielu i zrobi wszystko, żeby chwycić jak najwięcej. Jak najwięcej, bo nienawidzi Boga i nienawidzi nas. A więc to jest bardzo ważne. To jest bardzo, bardzo ważne. A więc przychylność Boga i obietnice Boże niewiele znaczyły dla Ezawa. A więc możemy wypowiedzieć modlitwę grzesznika, ale uczynić to bez szczerego serca i bez wiary w to, co się wypowiada. Bóg patrzy na serce i dokładnie wie, co w nim jest. Bo możesz patrzeć na człowieka, wiecie, no, maskę się zakłada bardzo łatwo. Popatrzcie na mnie, tak? Czy coś się zmieniło w moim sercu? Nie, ja tylko zmieniłem dla pozoru wygląd twarzy i ktoś może powiedzieć, jestem radosny, a tak naprawdę jestem wściekły. I na odwrót. Więc to są takie rzeczy, które musimy wiedzieć, które musimy wiedzieć. Pamiętacie tą sytuację, jak Jezus zarzucił kapłanom w Izraelu ich obłudę? Oni chodzili w pięknych szatach, tak? Mieli stoły, piękne, czyste ubrania, złocone i tak dalej, wszystko. A Jezus mówi, jesteście jak groby pobielane, bo z zewnątrz piękni i tak dalej, ale w środku jesteście pełni zgnilizny. Powiedział to do tamtejszych kapłanów, czyli do duchownych osób w służbie dla Izraela, wybranych, przeznaczonych przez Boga. Jeżeli takie rzeczy działy się w tamtych czasach, czy jest wielce prawdopodobne, że i w dzisiejszych czasach się to dzieje? Jeszcze jedną podniosę nogę. Im dłużej chodzę z Bogiem, dłużej słyszę o pewnych rzeczach, widzę pewne rzeczy, to jestem o tym przekonany, że tak po prostu jest. Tak po prostu jest. A więc obłuda to sposób życia, mówienia, ale bez pokrycia tych rzeczy w sercu. A Bóg to widzi. Przysłów 3:32 mówi tak. Przewrotny jest obrzydliwością dla Pana, lecz szczerzy są Jego przyjaciółmi. Można być przyjacielem Boga, ale jeżeli nie ma elementu we mnie szczerości czy postawy szczerości, to jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe. W tłumaczeniu Fire Bible jest tak. Gdyż odstępca budzi w Panu obrzydzenie, a w jego radzie zasiadają tylko prawi. Więc zobaczcie, Ezaw był zmęczony. Możemy zapytać się tak, czy miał powody, żeby to zrobić? No jak najbardziej. Tylko drugim pytaniem jest, czy powinien? Był zmęczony, to jest prawda, ale nie powinien też tak postąpić. A więc odstąpił od tego, co Bóg mu łaskawie dał, co przydzielił dla jego życia. I w tym budzi w Panu obrzydzenie. Mateusz 5:37. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Krótka piłka. Jak mam mówić? No po prostu chodź w prawdzie. Jeżeli uważasz, że jest tak, no to daj tak, tak jak na wyborach. Jesteś za tym albo tym. Daj tak albo nie. Krzyżyk, wszystko, krótka piłka. Ale dalej jest napisane, co ponadto od złego pochodzi. Co ponadto od złego pochodzi? Co mówi Nowy Testament o Ezawie? Bo możemy powiedzieć, czy ktoś może powiedzieć, no to jest Stary Testament, Stare Przymierze. Posłuchajmy, Hebrajczyków 12:7. Otwórzcie sobie, sprawdźcie, czy tak jest. To jest niesamowity fragment też. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana, znów wyprostujcie się. Jak bardzo koresponduje to z tym słowem zmęczony, co Ezaw mówi, bo jestem zmęczony, daj mi tej zupy. Więc Bóg mówi do Kościoła, jeżeli jesteś zmęczony życiem, jakimkolwiek, jakąkolwiek sytuacją, trudnością, dlatego opadłe ręce i omdlały kolana, znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, a raczej uzdrowione zostało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi, do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Czy zdajesz sobie sprawę, że im większą masz odpowiedzialność, gdziekolwiek, w królestwie, w świecie, im większą masz odpowiedzialność, im więcej ludzi podlega tobie, im więcej ludzi patrzy na ciebie, na twoje życie, biorąc wzór, ucząc się od ciebie, jeżeli ty upadniesz, to oni wszyscy będą skalani. Będą zranieni. Będą zdegustowani tym, co się dzieje. A diabeł często czeka w życiu człowieka, który wzrasta w służbie i dochodzi do jakiegoś takiego poziomu wręcz światowego. Posłyszeliśmy i o takich przypadkach. I naraz staje się coś, co nie powinno się stać nigdy, a jednak było ukryte w życiu tego człowieka. I diabeł czekał tylko i przycisnął guzik właśnie w tamtym momencie, dlatego że ten człowiek miał wpływ na Kościół. I ktoś niewierzący może powiedzieć, no widzisz, taki wielki Boży sługa, zobacz, cudzołóstwo. Albo jakieś tam przekręty finansowe, zobacz. To ja nie chcę mieć z takim kościołem nic wspólnego. Czyli robi deewangelizację. Ludzie wstrzymują się, powiedzieć, to do takiego kościoła, do tego kościoła, ja nie chcę w ogóle mieć wstępu. Słuchaj, co tam było? Słuchaj, jakie rzeczy się tam działy, daj spokój. Mamy wpływ na to, co dzieje się pomiędzy nami, w nas, pomiędzy nami, wokół nas. A więc ostrzeżenie dla nas to jest 16 werset, Hebrajczyków 12, 16. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje, a wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Ja osobiście jestem przekonany, chociażby na tym przykładzie i ten werset o tym mówi, że jest pewna granica na drodze, którą każdy z nas idzie za Bogiem. Ale jeżeli robię coś świadomie i w tym trwam, to jeżeli w tym przekroczę tą granicę, to zamykają się za mną drzwi i chociażbym chciał, to już nie wrócę. Halo? Hebrajczyków 12:17 w tłumaczeniu Fire Bible. Posłuchajcie. Nie mógł już skorzystać z możliwości opamiętania, chociaż zabiegał o to ze łzami. Podyskutujcie sobie ze Słowem, zróbcie sobie studium biblijne. Więc jeżeli wierząca osoba bawi się z grzechem, Kościele, uważaj. Bo jeżeli za długo w tym będziesz trwać, przekroczysz granicę z płaczem, nic to nie da. Hebrajczyków 2:1-4 mówi tak. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy. Abyśmy czasem nie zboczyli z drogi, bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Krew Jezusa może być zdeptana. Zobaczcie, kiedy Izrael wychodził z Egiptu, to mieli nakaz od Boga wziąć krew baranka, którego mieli spożyć i namaszczali od drzwia i nadproże, ale nie próg. Od drzwia i nadprożem. I kiedy anioł śmierci szedł, widział namaszczone od drzwia, nie mógł tam wejść, dlatego że krew Jezusa chroniła. Ale nawet jeżeli oni już wychodzili, to nie wychodzili deptając krew, tylko wyszli na wolność prowadzeni przez Boga. Więc można zdeptać krew Pana, można zlekceważyć zbawienie, można powiedzieć, a ja już mam gdzieś Pana Boga, ja sobie będę żył, dobrze mi się powodzi. Tylko to, że ci się dobrze powodzi, to nie jest twoją zasługą, tylko Boga. Więc możesz to stracić jak Ezaw. Nie, co ja zrobiłem? Słuchaj, bracie, Jakub, słuchaj, ja głupotę zrobiłem. A Jakub mówi, halo, halo, przysiągłeś mi, to już się stało. Jeszcze jeden przykład dam. Otwórzmy sobie drugą księgę Kronik, 14 rozdział. To będzie ostatni przykład, na którym się zatrzymam. Resztę powiem za tydzień. druga księga Kronik 14. Mowa jest tutaj o królu Asie, nie wiem jak się mówi. Tytuł jest Panowanie Asy. To on jest Asa, Asa. A jak to odmienić? Mowa o królu Asie. Asi? Fajnie. To tak, wiecie, rozrywkowo, żebyśmy się rozluźnili po tym trudnym elemencie z Ezawem. I, no, dwa Asy, tak? No, ale to jest też historia, która mnie bardzo dotknęła i którą chcę się z wami podzielić. Właśnie w kontekście prowadzenia Pana, błogosławieństwa Boga. To był niesamowity król, dlatego że zrobił porządek. 14.2 jest napisane, usunął obce ołtarze i świątynki na wzgórzach, potrzaskał słupy, powycinał święte gaje i nakazał Jebuzejczykom, aby szukali Pana Boga swoich ojców. Wypełniali zakon i przykazania. Więc był królem, który zrobił czystkę, wszelkie bałwochwalstwo, świątynki i tak dalej, powyrzucał i mówił do Judejczyków, szukajcie Pana, Boga swoich ojców. Wypełniajcie zakon, przykazania, więc chodźcie Bożymi drogami, które Bóg wyznaczył dla nas jako swojego ludu. Usunął ze wszystkich miast judzkich świątynki na wzgórzach, ołtarze do kadzenia i tak dalej, i tak dalej. Pobudował twierdzę. W 5 wersecie jest napisane na końcu, gdyż Pan użyczył mu pokoju. A więc tylko dzięki Bożej obecności i dzięki temu, że Asa postanowił zrobić to, co już dawno powinno być zrobione w Judzie, Bóg użyczył mu pokoju. Rozbudowywał miasta. I napisane jest w 6 wersecie. Ponieważ szukaliśmy Pana, Boga naszego, więc i On poszukał nas i zapewnił nam pokój ze wszystkich stron. Budowali więc i dobrze im się wiodło. Więc mieli błogosławieństwo, byli błogosławieni przez Boga. Ale 7 werset. Miał zaś Asa z Judy wojska zbrojnego w tarcze dzidy 300 tysięcy, z Beniamina zbrojnego w puklerze i łuki 280 tysięcy samych dzielnych wojowników. I przeciwko nim wyruszył Zarach Kuszyta z wojskiem liczącym 1 000 000 żołnierzy i 300 wozów wojennych. Wyobrażacie sobie, masz potężną armię i myślisz, że ona jest naprawdę potężna i masz 280 tysięcy ludzi w sumie. No i naraz się okazuje, że na pole naprzeciwko ciebie zalewa się 1 000 000 ludzi. 300, Boże kochany, tragedia. Mieliśmy pokój, było tak cudownie i naraz jest wojna. Naraz jest wojna. Co się stało? Co zrobił Asa? 10 werset mówi tak. Wtedy Asa tak wołał do Pana Boga swego. Panie, oprócz Ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie Boże nasz, bo na Tobie się oparliśmy i w imieniu Twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Panie, Tyś Bogiem naszym. Niech Ci nie sprosta człowiek. Prosta modlitwa, ale modlitwa, która objawiła jego postawę i objawiło to, kim naprawdę Bóg jest dla Asy. A wiecie, że wtedy nie było demokracji. Jak król Asa coś powiedział, to tak musiało być, więc cała Juda dziękowała i oddawała chwałę Bogu. A więc Bóg był pierwszy. 11 werset mówi tak. Pan pobił tedy Kuszytów wobec Asy i wobec Judejczyków i Kuszyci zaczęli uciekać. Ale Asa i lud zbrojny, który był z nim, puścili się za nimi w pogoń aż do Gerar i padło z Kuszytów tylu, że nikt nie pozostał przy życiu. Zapamiętajmy, nikt nie pozostał przy życiu. Milion żołnierzy nie ma. Był wróg? Nie ma. Zdobyli wszystkie miasta. Zebrano obfity łup. I natychmiast na te miasta padł strach przed Panem, tak iż mogli wszystkie te miasta złupić. Strach przed Panem, nie przed człowiekiem. Strach przed Panem. Bo wiecie, jeżeli wysyła ktoś wojsko milion na takie, sobie tam kilkaset tysięcy, no to po prostu jak to? To zmiotą jak dym. I naraz oni przegrywają i dowiadują się, że oni wołali do Boga i Bóg odpowiedział i to widzieli, no to takiego Boga należy się bać. Co to znaczy się bać? To znaczy się bać. Ja nie chcę zadzierać z takim Bogiem. Ja nie chcę robić coś przeciwko takiemu Bogu, bo dostanę po uszach. Moje życie odpłynie. A ponieważ szukaliśmy Pana, Boga naszego, więc i On poszukał nas. Każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jest takie słowo. Oni wezwali imienia Pana, Pana Boga Izraela, Judy. Przyszedł Bóg z odpowiedzią. A więc reformy dalej trwały. Było wszystko ładnie, pięknie. Podejmowali nawet bardzo trudne postanowienia. Zaraz to znajdę. Posłuchajcie to, Kościele. Słuchajmy to razem. 11 werset 15 rozdziału. I złożyli w tym dniu Panu ofiary ze zdobytego bydła, które sprowadzili. 700 wołów i 7000 owiec, podejmując zobowiązanie, że będą szukać Pana, Boga swoich ojców z całego serca i z całej duszy. I że każdy, czy mały, czy wielki, czy mężczyzna, czy kobieta, który by nie szukał Pana, macie to przed swoimi oczyma? Poniesie śmierć. Wyobrażasz sobie? Mocne słowa. Ja nie mówię, że tutaj, jak nie będziemy tego robić, to poniesiemy śmierć, ale dotyka mnie postanowienie, które oni podjęli. Bóg jest na pierwszym miejscu. Będę szukał Boga, żeby Go poznać, żeby iść za Nim, służyć. 16 werset zaczyna się jednym słowem. Już nie będę długo mówił. Lecz. Powiedz lecz. To słowo mówi o tym, że do tej pory była pewna sytuacja, czy pewne warunki, w których oni się poruszali. Lecz nastał czas, w którym coś się zmieniło. Zobaczmy, co się zmieniło. Lecz w 36 roku panowania Asy wyruszył Basza, król izraelski, przeciwko Judzie i obwarował Ramę, aby odciąć ludziom postęp do Asy, króla judzkiego. Pamiętacie, co się stało w poprzedniej walce? Asa przyszedł do Boga i wołał do Boga z całym ludem. Ale drugi werset mówi tu coś innego. Wtedy Asa kazał wynieść srebro i złoto ze skarbców świątyni pańskiej Pałacu Królewskiego i wysłał je do Ben-Hadada, króla aramejskiego, mieszkającego w Damaszku z takim poselstwem. Istnieje przymierze między mną a tobą, między moim ojcem a twoim ojcem. Oto ja przysyłam ci srebro i złoto, a ty zerwij swoje przymierze z Baszą, królem izraelskim, aby odstąpił ode mnie. Ben-Hadad przychylił się do prośby króla Asy i wyprawił swoich dowódców przeciwko miastom izraelskim. I ci spustoszyli, już nie będę czytał dalej. Wojna została wygrana. Ale czy to był ten sam sposób, czy to była ta sama droga, która prowadziła do zwycięstwa? Nie, wtedy Asa zwrócił się do Boga o pomoc, tu zwrócili się do człowieka. I zobaczcie, siódmy werset, 16:7. W tym czasie przybył do Asy króla judzkiego jasnowidz Hanani, czyli prorok, i rzekł do niego, ponieważ oparłeś się na królu aramejskim, a nie oparłeś się na Panu, Bogu swoim, dlatego wojsko króla aramejskiego wymknęło się z twojej ręki. Zwróciłem, pamiętacie, prosiłem, żebyście zwrócili uwagę na to zdanie. Nikt nie pozostał przy życiu, jeżeli chodzi o poprzednią wojnę. A tu, co się stało? Wojsko wymknęło się, więc mógł pokonać wojsko doszczętnie, ale to wojsko wymknęło się. Czy Kuszyci, dalej mówi, Libijczycy nie stanowili wielkiej siły z ogromnym mnóstwem wozów wojennych i jeźdźców, a jednak ponieważ oparłeś się na Panu, wydał ich w twoją rękę. Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Lecz w tym postąpiłeś głupio. Popatrzcie, posłuchajcie, to też odtąd będziesz miał ciągłe wojny. Głupi postępek. Głupi, nieprzemyślany postępek. Co się stało przez tyle lat? 26 lat. Co się stało? Zapomniał o Bogu. Tak mu się dobrze powodziło, że w pewnym momencie, nie jest to opisane, to jest moja interpretacja, pomyślał sobie, że już po prostu jest wszystko okej. Okay. No, przecież zawarłem przymierze, mój ojciec zawarł przymierze z tym człowiekiem, no to jest wszystko okej, wszystko jest w porządku. Pomylił się i pomylił się na swoją zgubę. Zobaczcie też na jego reakcję. Co było konsekwencją wygranej tamten wojny? Poszli tak strasznie, hardrockowo za Bogiem, że powiedzieli, kto nie będzie szukał Boga, poniesie śmierć, bez względu na to, kto to jest. A zobaczcie, kiedy Bóg przemówił przez proroka do niego, w 10 wersecie jest tak napisane. Wtedy Asa rozgniewał się na jasnowidza i kazał go wtrącić do więzienia, gdyż ogarnęła go z tego powodu wściekłość. Wow, co za postawa. Wow. Takie doświadczenie z Bogiem, takie zwycięstwo przed laty. Boże błogosławieństwo. Po prostu Bóg, gdzie się obrócił, Bóg był z nim, był z narodem. Wściekły był. W 39 roku, 12 werset swojego panowania, Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się wzmogła. Lecz nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Pana, ale do lekarza. I spoczął Asa z swoimi ojcami, umierając w 41 roku swego panowania. 41 lat. Błogosławieństwo Boże przez tyle lat. I 6 lat wszystko poszło w ruinę, łącznie z jego życiem, przez głupią decyzję. A więc możliwym jest, kochany Kościele, doświadczać Boga w życiu Kościoła, w swoim osobistym życiu, iść za Bogiem, a w pewnym momencie zrobić coś naprawdę głupiego, nieprzemyślanego albo celowego, jakkolwiek, i stracić to błogosławieństwo, utracić to, co Bóg, czym Bóg obdarzał. Więc niesamowite, niesamowite. Asa zapomina o Bogu. A więc te przyszłe wojny zostały uaktywnione tym głupim postępkiem króla Asy. Dlaczego? Dlatego, że swoje oczy zwrócił na człowieka zamiast na Boga. Już kończę. Jeremiasz 17:7. 17:5. Przeklęty każdy, kto pokłada ufność w człowieku. Nasza ufność powinna być złożona tylko w Bogu, zawsze w Bogu i tylko na Nim. Oczywiście możemy się radzić ludzi, możemy zwracać się o pomoc, tak? Ale to są te rzeczy, które powinniśmy sobie nawet dzielić się, jak w ciele, jak w kościele, tak? Bo jak mnie swędzi głowa, to prawa ręka idzie w prawo i przepraszam, że się tak podrapię widowiskowo i się drapię. To jest ciało Chrystusa. Powinniśmy sobie pomagać, ale ufać i uwielbiać i wywyższać powinniśmy tylko Boga i tylko Jego. Amen. Na tym zakończę. I teraz już na pewno będzie za tydzień kolejna część. Ale chciałbym zakończyć modlitwą. To jest modlitwa z listu do Filipian pierwszego rozdziału. I oto modlę się, aby miłość wasza, Kościele, Kanaan, ci, którzy tam później będą odsłuchiwali w internecie, więc też i modlę się o nich, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Możemy powiedzieć, Kościele, amen, amen. Zapraszam, za tydzień będzie kolejna już ostatnia część.